Porządek dzisiejszego spotkania. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności. Punkt drugi to jest zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2017. Punkt trzeci, opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Socjalnych oraz pozostałych, przepraszam, że zagminiłem, ale mam akurat tą komisję otwartą. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał. I podpunkt A, w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gardeja na lata 2017-2021. Punkt B, w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez gminę Gardeja porozumienia o partnerstwie z gminą Ryjewo, gminą Sadlinki, gminą Gardeja. To chyba błąd jest, tak? Gminą Kwidzyn powinno być. Oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pod nazwą montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gminy Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. Punkt C, w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gardeja na rok 2017. Punkt D, o zmianie uchwały nr 28/159/2013 Rady Gminy w Gardeji z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolu w Gardeji za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Punkt E, w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2017. Punkt F, w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej powiatowi Kwidnickiemu. Punkt G, uchwała w sprawie zaciągnięcia na 2017 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Punkt 5, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Punkt 6, sprawy wewnątrzorganizacyjne. I punkt 7, to będzie zamknięcie posiedzenia. Przechodzę do punktu drugiego. Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy Gardeja na rok 2017. Mamy do tego uchwałę oraz załącznik w postaci planu pracy. Nie wiem, czy mam go odczytać, czy po kolei, tak? Czyli nie odczytywać tego, tak? Planowany plan pracy to jest luty, marzec, kwiecień, czerwiec, później mamy wyłączone 2 miesiące. No dobrze. Czy Państwo chcecie od razu opiniować to, tak? Czy robimy to później? To w takim razie, kto z Pani i Panów Radnych jest za pozytywną opinią do planu pracy Rady Gminy rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Tak. Kto jest przeciw i ktoś się wstrzymał? Wszyscy radni są za. Punkt trzeci to jest opracowanie planu pracy poszczególnych komisji. I tutaj nie wiem, czy ile się wstrzymamy, czy każdy po kolei mam czytać? Nie. Tak, to poproszę Pana tutaj w takim razie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Ja sobie go nie widzę w takim razie. Bo musisz na swoją komisję wejść. Tak? Mamy przed sobą, mówię akurat, no do wszystkich, ale jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przed sobą plan pracy na przyszły rok, że tak powiem punkty w większości są stałe. Musimy tylko zaplanować tak naprawdę na maj komisję, którą zawsze planujemy na początku roku, co byśmy chcieli, że tak powiem, zobaczyć. Moja propozycja jest taka, żebyśmy w tym roku ocenili bazę GOK-u, całą bazę z boiskiem, z tym, co tam na stadionie władają, plus tutaj, tak jak Sławek zaznaczył, że to jest dobry pomysł, straże pożarne, bo będziemy mieli tu dotacje w tym roku, więc moglibyśmy zobaczyć, jak wyglądają, że tak powiem, sprzętowo i jaką bazę mają. Także myślę, że to by też w tym roku nam się przydało. Taka jest moja propozycja. Tu jeszcze była propozycja, żebyśmy zobaczyli ZOZ-y. Ja myślę, że moglibyśmy to w przyszłym roku zrobić. Także zwracam się akurat do mojej komisji. Komisji rewizyjnej, może zrobimy takie chyba wewnętrzne głosowanie. Kto z Was jest w tym roku za propozycją, żebyśmy zobaczyli Gminny Ośrodek Kultury z całą bazą plus Ochotnicze Straże Pożarne? Proszę bardzo.
W związku z tym, że są problemy z naszymi ośrodkami zdrowia, ośrodek w Czarnym wymaga remontu, wiemy to bardzo dobrze i wolałabym, żeby GOG był przesunięty, a żebyśmy skupili się na ZOZ-ie i na Straży Pożarnej, bo to są pilniejsze sprawy dla mieszkańców, a GOG swoją drogą.
Nie widzę problemu. Jeśli ktoś jeszcze za nas ma jakąś propozycję, myślę, że przegłosujemy tą propozycję Karoliny i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak? Także poddaję pod głosowanie propozycję Komisji Rewizyjnej dla ZOZ-ów i dla Straży Pożarnej na rok 2017. Kto z Państwa jest za? Pytam się o rewizyjnej na razie. Tylko rewizyjna, tak? 4. 4. No wiesz, mamy Krzysia, no widocznie ma jakiś inny głos, tak? No, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? I Darka. Darka, dobrze. Czy tą drugą propozycję też głosujemy? No, chyba nie ma sensu. Ta przeszła. Także dziękuję.
To jeżeli teraz mógłbym prosić Pana Przewodniczącego Komisji Rolnictwa o przedstawienie swojego planu, czy też nie wiem, jakichś zmian do tego planu.
Zresztą w Komisji Rolnictwa żadnych zmian nie przewidujemy.
Dobrze, dziękuję.
Tak. Mam pytanie, Robert, bo ta przeszła, to znaczy która? Tylko ośrodek w Czarnym? Bo to tak ta przeszła, ale nie wiemy, która konkretnie. O, i dobra, dziękuję.
Nie ma Pani tutaj Ani Kowrzyńskiej, przewodniczącej Komisji Planowania i Budżetu. Nie wiem, czy w takim razie Komisja sama tutaj jeszcze coś dodatkowo zaplanuje, czy zgodnie z planem?
Kto jest zastępcą Ani Kowrzyńskiej? Ela. To proszę do mikrofonu.
Komisja Budżetowa nie zgłasza żadnych zmian, tak jak zgodnie z ustaleniami. Dziękuję.
W takim razie jako przewodniczący Komisji Oświaty chciałem zapytać się, czy Komisja Oświaty ma jakieś uwagi, czy też chciałaby wprowadzić dodatkowe elementy do planu pracy Komisji na przyszły rok, czy on będzie wyglądał podobnie jak ten ubiegłoroczny, czy też tego roku 2016.
Myślę, że on nie może wyglądać tak samo, ponieważ reforma spowoduje, że on już musi wyglądać inaczej, więc chyba trzeba się zebrać i nad tym planem podyskutować. Tak.
Czyli to jakby w tej kwestii tego planu pracy komisji zostawimy może na troszkę później, na tej chwili nie będziemy tego tutaj opiniowali. Przedstawimy to w późniejszym czasie. Dobrze. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Nie wiem, czy nie pominąłem chyba żadnej komisji. Mieliśmy rewizyjną, oświaty, budżetu i rolnictwa. Rolnictwa też było, tak? Nie było żadnego chyba. W takim razie mamy punkt 4, rozpatrzenie projektów uchwał i podpunkt 1 jest to uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gardejo na lata 2017-2021. Nie wiem, czy jest osoba, która zreferuje, tak? Poproszę Panią.
Dzień dobry, witam Państwa. Tak, uchwała w sprawie wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym jest uchwalana na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkających w zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, gdzie są wymienione punkty, które powinny znajdować się w tej uchwale. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy 39 budynków, w tym 73 lokale mieszkalne, które znajdują się w budynkach komunalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz dwa lokale socjalne. Szczegółowy wykaz budynków przedstawia poniższa tabela. Lokale socjalne są wymienione w tej tabeli pod liczbą porządkową 39 i 58. Stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych w poszczególnych latach powinien ulec poprawie przez realizację planowanych remontów oraz bieżących napraw i konserwacji zapobiegających pogarszaniu się stanu substancji mieszkaniowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z okresowej kontroli przeprowadzonej na podstawie ustawy prawa budowlanego. Analiza potrzeb remontowych budynków mieszkalnych jest wymieniona w rozdziale drugim w paragrafie piątym na poszczególne lata. W kolejnym rozdziale jest przedstawiona sprzedaż. W tej tabeli są przedstawione te budynki, które podlegają sprzedaży z wyłączeniem lokali socjalnych, lokali mieszkalnych położonych w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali przeznaczonych do rozbiórki. W każdym roku objętym programem powinno zostać sprzedanych około 5% z ogólnej ilości lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Wysokość wydatków na gospodarkę mieszkaniową w poszczególnych latach uzależniona jest od możliwości budżetu gminy i poziomu czynszów mieszkaniowych. Prognozę takich wydatków przedstawia ta poniższa tutaj tabela w paragrafie 15, przygotowana również w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Myślę, że to jest to najważniejsze takie główne punkty.
Czy macie Państwo jakieś pytania albo uwagi do tego programu?
Ja chciałem się zapytać, jak w tym roku wygląda sprzedaż? Były jakieś mieszkania w ogóle sprzedane?
Tak, były 3 lokale sprzedane w 2016.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania albo uwagi? Tak, poproszę.
A czy w przyszłości jest jakaś tam wizja sprzedaży, jest zainteresowanie, czy to po prostu tylko tak 3 udało się sprzedać i już koniec?
Wniosek składa mieszkaniec, który ma umowę najmu na czas nieokreślony. No miejmy nadzieję, że takie wnioski będą zawsze, każdego roku coś się uda, oby jak najwięcej.
To znaczy ja, jeżeli mogę, mam takie pytanie, nie wiem, czy to jest możliwe, albo wniosek jednocześnie, że czy byłaby możliwość taka, aby podpisywać jakieś umowy na przykład z najemcą dotyczące tego, że lokal zostanie częściowo wyremontowany pod warunkiem, że on na przykład po tym remoncie go przejmie albo wykupi go za jakąś symboliczną kwotę. Nie wiem, czy to jest technicznie możliwe w ogóle, czy możemy takie umowy podpisywać.
Jeżeli chodzi o remonty, to tutaj powoływana jest rzeczoznawca, tak, który nam wycenia ten lokal i jeżeli są remonty podejmowane na przykład przez gminę, to jest wyższa cena, a jeżeli jest remont robiony przez danego najemcę, to i przedstawia też to w rachunki, może no rachunki powiedzmy, czy opisuje to w podaniu jakimś, więc to też jest brane pod uwagę przy sprzedaży.
Proszę.
Chciałam się zapytać, czy odnośnie, jest jedno mieszkanie w Nowej Wiosce i w związku z tym, że jest teraz ten dodatek na dzieci 500+, czy jest możliwość, żeby rodzina, która jest najemcą takiego mieszkania, o nową wioskę konkretnie mi chodzi, czy przedstawić im ofertę i w związku z tym, że otrzymują 500 plus, jakby mogli spłacać, to przez co poprawią warunki mieszkaniowe dla dzieci, bo staną się właścicielami tego mieszkania, a nie mieszkaniem będzie właścicielem gmina.
Ja wiem, że znaczy z tego, co mi wiadomo, konkretnie się sprzedażą nie zajmuje, ale jeżeli chodzi o ten lokal w Nowej Wiosce, wiem, że takie były kroki już podejmowane z KOWS-em i rozmowy były prowadzone. Ten pan złożył wniosek o wykup i to gdzieś tam troszeczkę później było brak reakcji z jego strony, ale wiem, że GOPS tutaj też jest zaangażowany w to.
Proszę, pan przewodniczący.
Ja mam takie pytanie. No, jak tu pani powiedziała, przed sprzedażą, no tutaj czystoznawca określa wartość tego mieszkania, ale i oczywiście za tą wartość gmina próbuje sprzedać. A ile razy gmina jakby podchodzi do, no wycofuje się ten i później ten wnioskodawca jednak się wycofuje ze sprzedaży, a ile razy może się wycofać i wtedy gmina obniża tą wartość tego mieszkania? Czy jest taka możliwość w ogóle, czy nie? Za trzecim razem można obniżyć tą wartość, czy w ogóle nie można?
Powiem szczerze, że...
Po prostu obniży wartość, jeżeli jest to opracowanie przez rzeczoznawcę. Wójt może tylko podnieść tą cenę. No takie są dzisiaj przepisy. Taka jest ustawa.
No w sumie no troszeczkę jesteśmy związani, bo wiemy, jaki tutaj mamy ten zasób mieszkaniowy. No. Tak, tak, właśnie.
Ponad 90 to jest jest przygotowywana jakaś ustawa, to może to były
no zobaczymy, co wszystko przyniesie. Dziękuję bardzo.
Jeszcze mam tylko małe pytanie, bo tu na przykład mamy też podane konieczne remonty w danych latach i chciałem zapytać się, bo tu kiedyś pan przewodniczący poruszał ten temat wymiany pokrycia dachowego, jeżeli chodzi o Eternit. W takim razie możemy spodziewać się, nie wiem, jakichś wyższych kosztów, no bo to musi być gdzieś wpisane po kolei, tak czy nie? Czy będziemy to jakoś sukcesywnie robili, czy to tak na razie, tak jak na razie doraźnie? Ja rozumiem, że to jest ogromny problem i chcielibyśmy w ogóle żadnych kosztów nie ponosić w tym względzie, ale pomimo to.
Jeżeli chodzi o te wydatki, przygotowywał to pan pełniący obowiązki kierownik zakładu gospodarki i on brał po prostu pod uwagę na nasze możliwości gminne, tak, i zakładu i to co jest w tych protokołach stanu technicznego budynków. Więc tutaj.
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś Państwa ma jakieś pytania, tak? No to proszę pan Radny Szydziński.
To mam rozumieć, że mieszkania czy tam budynki możemy sprzedać tylko najemcom, tak? Tak. Aby była możliwość na przykład wystawić budynek pod przetarg i żeby ktoś inny kupił z mieszkańcami?
Nie ma możliwości. No to szkoda. Ale nikogo nie możemy zmusić.
Dobra, dziękuję.
Panie wójcie, bo tutaj jest, że może pan wójt podnieść tylko tą cenę po rzeczoznawcy, a jaka jest możliwość ratalnej sprzedaży takiego mieszkania? Czy to jest dogadanie z klientem, czy poprzez musi być... No tak, ale chodzi mi, czy to jest dowolne rozkładanie na lata, na kwotę, czy to jakaś też jest bariera tego, że ustalone, że musi być kwota wpłynąć w danym tam czasie?
Za chwilę pan Sadowski przyniesie uchwałę i tam jak reguluje te sprawy. Ale mieliśmy przypadki, że rozkładaliśmy na raty. Oczywiście nie jest to nagminne, bo nie można ryzykować. Później można mieć też problemy, a nie będzie można wyegzekwować. Sprawa będzie się toczyła wiele, wiele lat i nie będzie to z korzyścią dla gminy, dla budżetu.
Ale mieliśmy takie przypadki, gdzie tam dana osoba wyremontowała, tam w osadnikach na przykład z kuźni to zrobiła. Nie było wyceny rzeczoznawcy, zostało wyremontowane przez tą osobę. Nie miała, wiadomo jak to się w systemie gospodarczym, nie wszystkie rachunki były przedstawione. Nie wszystko mogliśmy odliczyć, ale zrobiliśmy przepis notarialny, na raty rozłożyliśmy. Spłacana jest ta kwota, także i ci mieszkańcy mieszkają w swoim własnym domu. My prosimy tutaj mieszkańców, żeby wykupili, ale oni mówią, a po co mi? Piec się wymieni, podłogę się wymieni, sufit się tego, okna wymieni, drzwi wymieni, wszystko z budżetu gminy. Ja nie jestem zainteresowana wykupem. I zobaczcie, najwięcej mieszkań jest w Gardei. 16 miejscowości z naszej gminy, w 16 miejscowościach, w niektórych pojedyncze, jak Cygany, Jaromierz, Czarne, Dolne, Nowa Wioska, Wrocławek, to pojedyncze są, i Wandowo. W Czachówku jest troszeczkę też, ale Wandowie to tam w szkole, w gimnazjum, gdzie mieszka dwie rodziny. Także my jesteśmy zainteresowani, żeby wykupowali, bo w przypadku, jeżeli my wyremontujemy, weźmiemy wtedy rzeczoznawcę, wycena jest według tego stanu, jaki jest. I to nie jest korzystne, a może za bardzo dla tego kupującego. Lepiej wziąć tak, jak stoi w tej chwili. I będziemy na pewno namawiali, i to robimy, żeby wykupili. No, troszeczkę pieniędzy wpłynęło. Wiem, że tutaj u pana Niołkowskiego zapełniły się tam 10 czy 12 mieszkań, dokładnie nie wiem, ale wiem, że jakiś tam procent tych pieniążków jest dobrze zagospodarowane. I też liczymy na to, żeby tutaj też, bo są chętni tacy, żeby kupili, ale my musimy zapewnić im mieszkanie następne i tu koło się zamyka. Nie możemy nikogo wyrzucić na przysłowiowy bruk, bo musimy mu zapewnić lokum i to robimy. Dziękuję.
Obowiązuje nas taka uchwała, która na dzień dzisiejszy przy sprzedaży tych naszych mieszkań, no obowiązuje uchwała, która jest z 2005 roku. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli wszyscy w budynku wykopią mieszkania, to bonifikaty mają do 90%. Także wartość tego mieszkania wyceniona przez rzeczoznawcę jest obniżona do prawie 10%. Płaci. Jeżeli państwo uważacie, że należałoby ją zmienić, nic nie stoi na przeszkodzie. No właśnie.
No damy ci. Ja chciałam zapytać, a co z statusem tak zwanych mieszkań szkolnych? Ile ich jest i czy one są też na sprzedaż?
Lokale w budynkach użyteczności publicznej nie są na sprzedaż, nie podlegają sprzedaży.
Jeszcze raz przewodzę do tej myślach.
Ja mam takie pytanie i propozycje, bo jeśli mówimy o tym, że chcemy sprzedawać mieszkania, mówimy o tym, że nie możemy im sprzedać osobom, które nie chcą ich kupić, bo tak im jest wygodnie, to moim zdaniem rozwiązanie tego problemu mogłoby być, jeśli gmina zakupiłaby kontenery mieszkalne, takie na przykład te 4, no i powiedzieć na przykład mieszkańcom, że to mieszkanie idzie na sprzedaż, a ty dostaniesz mieszkanie w kontenerze. Myślę, że straszakiem by było to takim, że myślę, że byłyby wykupione. Nie ma?
No, ale musimy... Jeżeli, tylko w tym wypadku, jeżeli płacą część, nikt po prostu ich nie wyeksmituje i takiego rozwiązania nie jest do przyjęcia, takie rozwiązanie. W przypadku tylko, jeżeli masz zaległości, jest komornik i tak dalej, jest eksmisja, prawda, to wówczas tak, wówczas tak. Ale nigdy jak płaci czynsz. No taka jest ustawa i takie jest prawo lokalowe, prawda? Proszę? Jak wyrazi zgodę. Jeżeli wyrazi zgodę, tak, wszędzie można zrobić. Ale najczęściej, no... Znaczy, szanowni Państwo, no jest jedna osoba, ma dwa pokoje, czy trzy pokoje, nie, tak jest, się zdarzają sytuacje. No i no, no, nie wyraża zgody. I co? Tak. A ile mieszka? No, no właśnie, no ale przyjeżdżają wnuki, przyjeżdżają dzieci, płacą i co?
Poproszę radna Kubajek.
Pan sekretarz powiedział, że jak nie płacą, są wyroki ze sądu. U nas była taka historia, pan Tkaczy zdemolował jedno mieszkanie, miał eksmisję, mieliście zrobić, wyremontowaliście mu następne mieszkanie i dalej mieszka i nie wiem, czy teraz płacą, czy nie, no ale...
Po raz kolejny, akurat tutaj w tym mieszkaniu pan Tkaczy miał po raz kolejny przyznany lokal socjalny, tak? Miał lokal socjalny, zrobiliśmy eksmisję, sąd po raz kolejny przyznał lokal socjalny, więc to było naszym obowiązkiem zapewnienie tego lokalu. My zaproponowaliśmy, on czekał na tą ofertę, tak? Zaproponowaliśmy, przyjął.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Tak, proszę, radny.
Ja nie mam pytania, tylko ja mam takie, takie spostrzeżenie. Otóż odnośnie tego, co powiedział pan sekretarz, jeśli budynek... No, tak jak się mówi do pana ministra, który już nie jest ministrem, panie ministrze, także odnośnie tej bonifikaty, wszystko się zgadza. Tylko na przykład taka sytuacja była w Rozajnach, gdzie były trzy mieszkania do wykupienia. Mieszkania zostały wykupione. Z tego co pamiętam, za 4000 zł płaciła rodzina. Być może, że się mylę, ale to nie było dużo. I teraz co się stało? Otóż stało się to, że w wyniku czyichś tam zaniechań, przede wszystkim tych, którzy to kupili, nie była spłacana rata. I co się okazało? Okazało się, że w wyniku tych niespłacanych rat rosły odsetki i tak dalej, i z 4000, które to mieszkanie kosztowało, doszło do sytuacji takiej, że to mieszkanie zostało zadłużone na 12 albo 13 tysięcy. No i wtedy jest problem, prawda? I wtedy jest problem. Czyli ja bym tu uczula przede wszystkim, służby Urzędu Gminy, pracowników, którzy są za to odpowiedzialni, żeby to monitorować. No bo owszem, zgadza się, że pracownik mówi, no tak, panie radny, my wysyłaliśmy pisemko jedno czy drugie, to nie przynosiło efektu, no to może należy zmienić zasady postępowania z tymi ludźmi. I w wyniku między innymi właśnie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej doszło do jakby ponownego porozumienia z tymi mieszkańcami i się okazuje, na pewno pomogło tutaj 500+, prawda? No a teraz, z tego co wiem, w miarę systematycznie jest ten dług spłacany, prawda? No bo... No.
Są, tak? Podejmujemy takie. No tam, gdzie można wyegzekwować, no szanowni Państwo, no jest taka rodzaja, jest tam 7 osób, prawda? Jakbyśmy nawet chcieli tą eksmisję zrobić ze względu na to, że jest zadłużenie, no to musimy dać lokal socjalny. I to też w takiej powierzchni, która no tam przysługa. No i tutaj te problemy wszystkie spadają na gminę. Ja jestem nieraz w szoku, jeżeli jest to nawet i współwłaściciel nieruchomości, prawda? No jest nieporozumienie w rodzinie, żona eksmisję robi mężowi z jego, tej części zasobu mieszkaniowego. Sąd nakazuje, że my, gmina, mamy dać mu lokal socjalny. No to jest kuriozum, no. No jeżeli sąd takie podejmuje decyzję, no i należy wykonać wyrok. I gmina już jest po prostu uwiązana, że pan czeka, wniosek składa, chociaż jest właścicielem tego mieszkania. No to co ma gmina zrobić? kopać się z sądem. No, sądy są niezawisłe, wyroki nie do podważenia. No taka jest sytuacja. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. To, co nieraz tutaj mówiliśmy, że trzeba to remontować, bo niektóre lokale są w takim stanie, że no wejść nie można. Państwo znacie sytuację z osadni pani Plichta. Chce domek. Domek z ogrodem ogrodzony, upatrzyła sobie w gminie i dopóki gmina nie da tego domku, abyście Państwo zobaczyli to mieszkanie, a ma kupić gmina dla niej domek. I co sąd mówi? Mamy remontować. Państwo kiedyś ten temat tutaj dyskutowaliśmy. 2 miliony złotych gmina ma włożyć, bo pani mówi, ja się nie wyprowadzę z tego mieszkania, dopóki Państwo mi nie obok nie zrobicie takie same mieszkanie, przeprowadzicie mnie tam i wyremontujecie moje mieszkanie. I piszę do wszelkich instytucji w całym kraju, że gmina zniszczyła jej mieszkanie. A sytuacja jest taka, że od 30 lat, od 70 roku w tym mieszkaniu nawet nie było malowania. Myśmy tam byli, panie jeszcze nas oskarżyły, to wójt zaproponował, żeby ewentualnie dać jej jakieś mieszkanie komunalne, żeby w takich warunkach nie mieszkała. Panie, proszę pan, tam jest taki domek i proszę mi go dać.
Proszę jeszcze, radna Deja.
Ja jeszcze zapytam o mieszkania. A wyłączyłeś. Jak one są ogrzewane? Bo ja takie scenariusze jakieś tworzę sobie w głowie. Wiem, że Wandowo ma ogrzewanie z budynku szkoły, tak? I kolejne? Czarne dolne, to wiem, że tutaj pani sama ogrzewa. Wandowo gimnazjum. Jest, jedna pani jest, tak. Tak. Ja już mówię, dlaczego ja pytam, ponieważ tak jakieś scenariusze mi się w głowie kręcono w związku z tą światą nieszczęsną, że w głowie mi się kręci mi już pół roku, że Wandowo, przyjmując czarny scenariusz, jeśli będzie wygaszane, no to te piece też będą wygaszane dla tych... Dla tych najemców, tak. A plus jeszcze chciałam zauważyć, nie ma pana kierownika ZGK, ale już kilka miesięcy temu właśnie wiem, że i dyrektor, i ja też wspominałam, że tam jest ciągle sprawa palacza niedograna. Palacz szkolny pracuje 24 na dobę i on opala mieszkania i szkołę, i mieszkania, i on nie ma w tym żadnego udziału. Po prostu robi to z takiej jakiejś, nie wiem, naiwności i dobroci.
Wolontariusz. O. Nie wiem, czy teraz Państwo udzielicie odpowiedzi, czy w późniejszym terminie?
Powiem tak, no jednak to gospodarka komunalna się trochę zajmowałem i powiem, że jest to najbardziej niekorzystna sytuacja, jaka jest w Wandowie, jeżeli chodzi o koszty utrzymania szkoły. Bo na pewno sobota, czy święta, czy przerwa, ferie i tak dalej, no trzeba grać. No i kto ma to robić? No tak kiedyś podpisano porozumienie i tak ono jest realizowane już bardzo niekorzystno dla gminy. No więc należałoby jedną rzecz zrobić. Ja takie rzeczy robiłem. Wyciąć po prostu i zrobić odrębne ogrzewanie dla zasobów mieszkaniowych. I wówczas no, te koszty się zmniejszą. Ale to trzeba zrobić i na to też trzeba pieniądze, bo ktoś powie, że pozbawiono mnie ciepła w takiej sytuacji, że ja miałem, płaciłem, umowa została na dostarczone ciepło podpisana i to jest proces no, jednego roku, żeby takie coś wykonać, bo trzeba wypowiedzieć to, żeby to było zgodnie z prawem, a no, bardzo niekorzystne jest jak w zasobach szkolnych są mieszkania prywatne. I to jest bardzo niekorzystne, bo tego nie powinno się robić. Jeżeli akurat te były mieszkania dla pracowników, czy to służby zdrowia, to należało te zasoby mieszkaniowe nie sprzedawać i powiedzieć, napisać umowę, że na czas wykonywania pracy rozwiązuje się umowa, kończy się umowa, dziękuję, do widzenia, wyprowadzamy się, a my mamy mieszkanie. No więc no, to są różne sytuacje w tym wypadku i ziemia się należała, i ogródki się należały, wszystko się należy, czego nie ma.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do zaopiniowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Gardeja na lata 2017-2021. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią dla tego programu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za, dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to podpunkt B. Tutaj mamy... jest błąd, tak? Gminą Gardeja powinno być, tak? Kwidyn, przepraszam. Nie wiem, czy pan wójt tak zreferuje tą uchwałę, czy pan skarbnik?
Jak państwo wiedzą, w miesiącu listopadzie padły takie propozycje, żebyśmy przystąpili wspólnie kilka samorządów do programu unijnego na odnawialne źródła energii. No i tutaj się zgłosiła jedna z firm. Zorganizowaliśmy pospolite ruszenie, bo to było tak mało czasu. Tam terminy goniły. Niemniej było bardzo duże zainteresowanie i w tej chwili mamy ponad 90... No tam jeszcze mogą donosić. Deklaracji. Mieliśmy kilka spotkań z samorządowcami, znaczy z kolegami z innych gmin i przystąpiły do tego, do tej próby pozyskania środków gminy Gardeja, Rijewo, Sadlinki i gmina Kwidzyn. Inne samorządy, wiem, że jeszcze Kwidzyn chyba miasto ma, ale tylko na fotowoltaikę. Innych tam działań nie, tylko fotowoltaika, ale dla nich tam przygotowuje dokumenty, ekoinicjatywa dla nas przygotowuje stowarzyszenie taka Prazę. Marcin Duda, który tutaj z Państwem już spotkanie mieliśmy odnośnie planu PGN-u, planu gospodarki niskoemisyjnej. I w tej chwili jest taka sytuacja, że już chodzą technicy, dzwonią wcześniej, się umawiają i sprawdzają, jakie urządzenia ewentualnie według deklaracji mogły być zainstalowane. Z tego, co rozmawialiśmy, jak było w innych województwach wcześniej, to około 15% z tych może, ale nie musi, może odpaść z różnych względów technicznych i jakichś tam innych własnościowych. Przez 5 lat, jeżeli uzyskamy, my będziemy ogłaszali przetarg na te urządzenia i przez 5 lat gmina będzie właścicielem tych urządzeń. Dopiero po 5 latach, tam nie wiem jak zawsze sobie mówią złotówkę, coś, bo to musi być przepis, będzie to przepisane dla mieszkańców. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobrze, że wspólnie tutaj z tymi samorządami wymienionymi tworzymy jedną grupę, jedną rodzinę i razem właśnie składamy na OZE i może dodam, że też na straż pożarną. Te 1 000 000 zł minimum tam musi być brutto złożone. Wniosek, dokumenty będzie nam przygotowywał Prazę za te sprawdzenie techniczne. To są pieniądze na koncie, na osobnym koncie i to te pieniądze na podstawie umowy przekażemy właśnie temu Stowarzyszeniu Prazę. No i to jest z naszego powiatu firma. Jedyna gmina to Ekotek robi z Baldramu dla sadzinek, bo oni wcześniej już kiedyś tam robili dla nich jakiś projekt unijny i wcześniej już się z nimi tam umówili, ale pozostałe partnerstwo po prostu zostaje, uchwały są już w niektórych gminach, będą po prostu, czy są, może dzisiaj, nie wiem dokładnie, Ryjewo ma też 28 sesję też właśnie przyjmie te projekty uchwał i te uchwały przyjmie, żebyśmy mogli dalej do końca stycznia złożyć już żebyśmy mogli do końca stycznia spokojnie złożyć wniosek i realizować, starać się pozyskać środki, żeby więcej elementów ekologii było w naszej gminie. Także to będzie takie też wspólnie tutaj z Radą Gminy Garteja przedsięwzięcie. Oczywiście wójt, pracownicy. Na pewno muszę kogoś wyasygnować do Ryszarda Osowskiego, bo tam tyle tych dokumentów będzie, po prostu nie będzie w stanie wszystkiego, nie da rady. Musi być jeszcze, taki obrót będzie. No w gminie Kwidzyn 160 osób złożyło. W Ryjewie ponad 100 chyba. Niektórzy jeszcze się zgłaszają, to proponuję, żeby tutaj przyjechali. Przepraszam. Myślę, że część osób nie mogliśmy, bo mają wspólne dachy. W takie projekty nie wchodzimy, bo może cały projekt po prostu być odrzucony później, bo później ktoś powie, że dach nie wytrzyma, a on mieszka akurat na tym, na piętrze. Też mieliśmy takie przypadki. Ten na dole chciał, ale ten u góry powiedział, że mu dach nie wytrzyma. No i musieliśmy po prostu nie przyjąć tego projektu, tego wniosku, tej deklaracji. Myślę, że tu też jest takie działanie, które chyba ostatni raz jest do 2020 roku. Czy będzie więcej takich projektów? Być może będą, ale jest okazja, próbujemy. Jeżeli nam się uda, bo też miałem takie różne propozycje, na przykład z Parku Przemysłowo-Technologicznego z Olsztyna, żeby z nimi tam. No ale jeżeli tu już jesteśmy razem, to składajmy razem. Bo mogło tak być, że na przykład my byśmy dostali, a oni by odpadli. Różnie to. Jeżeli mamy partnerstwo jeszcze z Pradze, to mamy dodatkowo 5 albo 6 punktów. To jest bardzo ważne w tym później. Bo jakbyśmy sami gminy, to jeszcze dodatkowo jak ma przez stowarzyszenie takie proekologiczne, to także miasto Kwidzyn, jeżeli przystąpi, to też będzie miało z tytułu tego, że robi im ta ekoinicjatywa. No i proszę bardzo Wysoką Radę o zaakceptowanie, przyjęcie tej naszej woli zawarcia porozumienia o partnerstwie. Dziękuję.
Jeżeli można, mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, być może jeszcze technicznie nie jest to jakby dopowiedziane, ale pan mówił o tym, że przez 5 lat właścicielem jest gmina. To znaczy, że jeżeli na przykład mieszkaniec posiada taki system u siebie w domu i chciałby, nie wiem, coś tam technicznie zmienić, albo by coś popsuło się, zabrakłoby glikolu, bądź też czegoś,
to każdy RWO musi zgłosić to gminie, tak? Czyli nie wolno mu tego sprzętu dotknąć, bo gdyby coś się stało, to jakby jest wina po jego stronie. I pytanie jest takie drugie, czy jest taka możliwość, aby na przykład, nie wiem, urząd gminy, bo wiem, że ZOS w Gardei ma takie panele, no nie panele, tylko to są kolektory słoneczne, ale nie wiem, czy w przedszkole, czy jedna ze szkół mogłaby założyć sobie taki sprzęt po to, żeby mieć ciepłą wodę w okresie tym takim wiosenno-letnim.
My nie wchodzimy w nasze publiczne tereny, bo też się boimy, że możemy stracić ten projekt. Także no, dla osób fizycznych jest i jeżeli złożymy, a może zobaczymy, może w innych tych, w innych działaniach będzie, to pomyślimy o tym, żebyśmy tam zainstalowali na ciepłą wodę. Ekogroszek nie jest ekologiczny. No. Pelety, słoma, to tak. Węgiel, drewno, takie nie. Musi być peleta z drewna, to wtedy tak.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem się tylko zapytać, ilu jest od nas wniosków z gminy i gminy Stadlinki, bo tutaj wójt jeszcze nie dopowiedział. A jeżeli chodzi tutaj o, co pan tutaj wspomniał, o tym piecu elektrycznym, nie, są teraz coś innego, są grzejniki na potrzeby. Teraz. Dociała jak słońce. I normalnie wisi to na ścianie jako obraz i grzeje całą chałupę. Dobra rzecz.
My mamy 91 złożony. Być może na dzisiejszy dzień jest 92-3, nie wiem dokładnie. A tam prawdopodobnie ponad setka była. Sadlinka. No tak. To jest to finansowanie 161 gmina Kwidzyn. W Rijewie też się tam zmobilizowali, bo całe tam z Rijewa bardzo dużo najwięcej, ale i tam z sąsiednich miejscowości. Nie wiem, ile globalna liczba jest, ale dopiero wyjdzie po tej analizie. Bo już przeanalizowali Rijewo, Stadlinki i u nas tak. Także dzwonią wcześniej. Myślę, że dobrze zorganizowane. Wcześniej dzwonią, że proszę przybyć na ten czas, żebyśmy mogli to przeanalizować. Obyśmy no, dostali. No, wszystko robimy, żeby jak najwięcej punktów. Czy się uda, nie wiem. A do finansowania tutaj przewodniczący mówił, że być może, no nie wiem, czy te 500 będzie po weryfikacji. Prabuty nie przystąpiły z nami. No mniej, ale do 500 właśnie. Prabuty nie przystąpiły, proponowaliśmy, żeby z nami, no, oni tam mieli inny plan. Tak samo w projekcie Straży Pożarnych też inny plan mają samorządy, także a tutaj czwórkę jesteśmy. Dziękuję.
Jeszcze ja raz zabiorę głos w tej sprawie. Był już tutaj, ja owszem też złożyłem taki wniosek o fotowoltaikę i był ten pan od właśnie sprawdzić, czy ten mój dach się będzie nadawał do zainstalowania tych urządzeń. Szybko sprawnie to poszło i no mówi, że tak. Tutaj głównie chodzi o przy fotowoltaice, jaką wielkość tego systemu trzeba dobrać, nie? I sprawdza wtedy rachunki, zużycie energii elektrycznej. No u mnie wyszło na podstawie tych rachunków, że tą większą instalację będę mógł mieć założoną, bo jak Państwo tam prędzej słyszeliście, można było to sprzedawać, tą energię, jakieś tam pieniądze otrzymywać, tam jest prosumenta, a teraz już nie można. Teraz już nie można, po prostu ten nadmiar energii, którą wyprodukujemy, będziemy musieli oddać bezpowrotnie dla zakładu energetycznego i on ją sobie skonsumuje. A my tylko możemy, my po prostu będziemy tę energię, którą wyprodukujemy, możemy w swoich domostwach ją zużyć. I to wszystko. Nie?
I za to rzeczywiście nie będziemy płacić. Natomiast tak jak ta pani mówiła, będziemy płacić za wszelkiego rodzaju te przesyłowe rzeczy i tak dalej, nie?
Zgadza się, za przesyłowe, tylko
Tam jedna pozycja taka tych przesyłach jest największa, czyli od ilości zużytych kilowatów. Czyli ta energia, ta czynna energia, którą pobierasz, to jest 20 ileś groszy. I wtedy tych opłatach stałych jest tam właśnie ten największy czynnik, jest właśnie od zużycia tej energii też 20 parę groszy. Ale my tutaj na rachunku nie będziemy mieli tego wykazanego tych kilowatów, bo przecież nie będziemy brać z sieci, tylko będziemy ze swojej produkcji zużywać. Nie? Stałe koszty to nam 30 zł chyba do rachunku jest doliczonych, nie?
Rozliczanie będzie co pół roku. Rozmawiałem z dyrektorem w Olsztynie i no nie co rok, jak w Danii na przykład jest raz na rok, w lutym, na początku następnego roku. A tutaj i wtedy u nich tam nadmiar oni oddają. Albo w postaci energii, albo... No, ale tutaj jest...
Pierwsza propozycja instalacji fotowoltaicznej, żebyśmy mieli kwity, to było 2 kW, 4, 6, 8. Po spotkaniu w GOK-u z panią były też dwie propozycje, jeszcze nawet 3. 3,5 kW, 4,5 kW. Teraz jak chodził ten pan, to w grę wchodzi instalacja 2 kW albo 3 kW i nic więcej. A tak samo rozliczenie z zakładem energetycznym, bo co technik i co gmina, to są różne inne stwierdzenia. Dlatego musimy poczekać na to, jak będzie przetarg, dopiero będziemy wiedzieli konkretnie, co będzie. A z prądem to po prostu rozliczenie tak, jak ma być. To jest półroczne rozliczenie. I po prostu nasza energia wyprodukowana idzie w sieć, to jest jakby nasz akumulator, a my z tego będziemy po prostu 1/3 mogli uzyskać w energii, nie z pieniądze. Z tego to tak było mówione. Tak myślę, że będzie dobrze chyba. Dzięki.
Powiem, że jest dużo pytań, na które dzisiaj nie mam odpowiedzi, bo jeszcze tutaj jak rozmawiamy z wójtami, to też dlaczego tak, a jak to będzie w tym momencie, jak, i tak samo z Pragą, no, z Ekotekiem i jest dużo pytań, jak tutaj Państwo mają, ale na wszystkie też nie jestem w stanie odpowiedzieć. Takie techniczne niektóre rzeczy. Dziękuję.
No dobrze mówisz tutaj, Darek, o tym, że tutaj sieć to będzie akumulatorem, ale nie 1/3 będzie można uzyskać o 80%. Czyli oddajesz 100% do sieci, a 80% będziesz mógł wziąć z sieci sobie, nie? Czyli 20% już zakład energetyczny jakby od razu przyjmuje na dzień dobry, nie? Wszystko właśnie, oczywiście. No, miejmy nadzieję, że faktycznie będzie się to opłacić, nie? No bo jednak tutaj my wnioskodawcy no, musimy wpłacić jakąś tam kwotę, nie? No to i przy fotowoltanice jest to 6 000 zł, nie? No to jest to troszeczkę faktem, że te urządzenia no, też sporo kosztują, no to no, te 6 000 zł to jest tam jakby 20%. Tak, 20% tej całej inwestycji, to my będziemy musieli płacać. No, ja to też myślę, że zobaczymy co będzie, jak będziemy mieli umowy, czy faktycznie to się, czy to była gra warta świeczki. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to proszę o zaopiniowanie uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za, tak. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to jest zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Gardeja na rok 2017. Mamy tutaj uchwałę. Nie wiem, czy... Znaczy plan pracy każdej pracy komisji jest tutaj załącznikiem. Wcześniej, tak jak mówiliśmy o tych planach pracy, tu żadne zmiany nie były wprowadzane. Tu pan przewodniczący komisji rewizyjnej określał zasób, który ma być kontrolowany. Ja mam taką prośbę do Komisji Oświaty, jeżeli mógłbym już, żebyśmy punkt drugi dotyczący kontroli w szkołach przesunęli sobie gdzieś na termin wrześniowy. Nie wiem jeszcze, jak rozstrzygnie się sprawa tych uchwał, czy ustaw, przepraszam, dotyczące oświaty na terenie naszego kraju, dlatego ta kontrola, no myślę, że będzie bezzasadna, lepiej to zrobić gdzieś w późniejszym terminie. Jeżeli Państwo nie macie żadnych uwag, to był jedyny element zmian do tego planu pracy i on pozostałby w takim zarysie. Czy są jakieś uwagi do tego? Jeżeli nie... No tak, to w takim razie nie wiem, czy nie będziemy chyba tej całej uchwały odczytywali. Od razu przejdźmy do opinii. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią uchwały dotyczącej planu pracy Komisji Rady Gminy? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to jest podpunkt D. Zmiana uchwały dotyczącej wysokości opłaty w przedszkolu w Gardei za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Nie wiem, czy tu referuje pan skarbnik, czy pan wójt. Poproszę pana skarbnika.
Drodzy państwo, tak naprawdę ta uchwała ma dostosować zapisy z uchwały, która została podjęta w 2013 roku w sprawie ustalania wysokości opłat w przedszkolu w Gardei za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Ona ma dostosować do obowiązujących przepisów ustawy o oświacie i ona zmienia paragraf pierwszy tej ustawy, które otrzymuje brzmienie: wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 prowadzonych przez gminę Gardeja publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w artykule 6 ust. 1 punkt 2 ustawy oświaty wynosi 1 złotówkę za każdą godzinę zajęć. I w tym obszarze ta uchwała zostaje zmieniona, ta z 12 sierpnia 2013 roku. Dziękuję.
Czy macie państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przejdźmy do głosowania nad opinią. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego ZGK w Gardei. I też poproszę tutaj o krótką informację, nie wiem, czy pan skarbnik, czy pan wójt.
Drodzy państwo, w sumie, no ja mogę, nie ma sprawy. Jak doskonale wiecie, w założeniach na przyszły rok w budżecie zaplanowaliśmy 300 tysięcy złotych dla ZGK na dotację przedmiotową. W ślad za tą dotacją, ona jest do 1 metra sześciennego wody i ścieku. W ślad za tą dotacją musi iść, w jaki sposób ona została obliczona. Dlatego ta uchwała wskazuje nam, w jaki sposób została obliczona i w jakiej kwocie. Przewiduje kwota dotacji przedmiotowej do wody, to ma być 88 groszy netto, a do ścieków 1,32 zł. Oczywiście ta dotacja jest kwotą 300 tysięcy kwotą netto. Do zeszłego roku była ta kwota brutto, z której trzeba było odjąć podatek naliczony należny z racji tego, że jesteśmy od 1 stycznia wspólnym jednym organem dla celów podatku VAT, wszystkie nasze jednostki budżetowe i zakład budżetowy, dlatego ta kwota jest 300 tysięcy, bo gdyby było to jeszcze w zeszłym roku, to trzeba było tej 300 tysięcy odjąć podatek należny, który jest 8% od tego typu usług, które są świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a są związane z wodą lub odprowadzeniem ścieków. Jest to coroczna uchwała. W sumie jakieś pytania, to z miłą chęcią.
Czy macie państwo jakieś pytania? Nie ma, tak? Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W takim razie opinia ogólna pozytywna. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to jest udzielenie pomocy finansowej powiatowi kwidnickiemu. Czy również pana skierownika wywołać tak do odpowiedzi?
Drodzy państwo, tak jak poprzednio, ta uchwała jest corocznie wywoływana w tym okresie. Dostaliśmy, Starostwo Powiatowe złożyło do nas wniosek o przyznaniu pomocy finansowej dla naszych mieszkańców. Z tego co pamiętam,
nie chcę mówić o ilości uczniów, ale wydaje mi się, że to jest było dwójka. W zeszłym roku było ich dużo więcej, bo była kwota ponad 50 tysięcy złotych. W tym roku to jest kwota, znaczy na 17 rok to jest kwota 7480 zł. Jest to dofinansowanie gimnazjum dla dorosłych. To jest, dotyczy naszych mieszkańców już w wieku dorosłym, posługującym się dowodem, którzy uczestniczą do szkoły na terenie powiatu kwińskiego. Chodzi głównie o szkołę, zespół szkół gimnazjalnych w Kwidzynie.
Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przejdźmy do zaopiniowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Kolejna rzecz to jest uchwała dotycząca zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zapewne Pan Skarbnik.
Tak, ciągiem to ciągiem. To. Drodzy Państwo, to jest na oświetlenie, które już jest zamontowane. Jest to w Otłowcu i Otłówku. Jedziemy, widzimy, pięknie świeci. Tu możemy pozyskać do 80 tysięcy. Wiemy, że będzie to mniej, ponieważ koszt zakupu tych lamp, które zostały zamontowane w tych miejscowościach, jest mniejszy. Niemniej jednak jest to kwota do 80 tysięcy złotych. Korzystne to jest dla nas to, że ostatnia rata z tej pożyczki zostaje nam umorzona w przypadku, w którym będziemy systematycznie i zgodnie z harmonogramem spłacać. Czyli jakby to jest korzyść taka, jest to 25% do umorzenia. Wiadomo, że musimy to spłacać sukcesywnie, później piszemy wniosek i zostaje tam nam umorzone. W związku z tym ten koszt budowy tego oświetlenia to może nie do końca 25% tańsze, ale odsetki minus pożyczka, no to i tak nam się to opłaca.
Czy macie Państwo jakieś pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, to przejdźmy do zaopiniowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy za. I kolejna sprawa to przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia. Protokoły są do wglądu. Tutaj chyba nie mamy opiniowania, tak? Nie wiem, technicznie tak? Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi do tych protokołów? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie przyjęcia protokołów z poprzedniego spotkania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za. I kolejna sprawa to są sprawy wewnątrzorganizacyjne. Mam tutaj przed sobą dwa pisma. Pierwsze pismo, może odczytam. Informuję, że w dniu 30 listopada... Aha, pardon, to jest odpowiedź, tak? Czy to jeszcze pismo wcześniej? Przepraszam, to jest pismo i odpowiedź na to pismo, tak?
To są dwa osobne.
To są dwa osobne, tak? Dobrze. Rozumiem. Czyli pierwsze pismo to jest pismo pana wójta. Informuję, że w dniu 30 listopada 2016 roku na sesji Rady Gminy Gardeja sołtysi z terenu Gminy Gardeja zgłosili następujące wnioski. Punkt pierwszy, sołtysi wsi Krzykosy Teresa Bielak zgłosiła wniosek dotyczący rozwiązania problemu zalewania ulicy Jeziornej, droga powiatowa nr 3232G Rakowiec-Krzykosy przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3231G Bąbki-Jaromierz w miejscowości Krzykosy, Gmina Gardeja. Obecnie nawet po niewielkich opadach atmosferycznych występuje zjawisko wody z prawej strony, jadąc w kierunku Rakowca. Wodę tu można odprowadzić do rowu przydrożnego, znajdującego się przy drodze powiatowej nr 3231G, wykonując kilkumetrowy rurociąg pod drogą nr 3232G. I punkt drugi, sołtys wsi Cygany Barbara Wojciechowska. Zgłosiła wniosek dotyczący wykonania barierki zabezpieczającej przy drodze powiatowej nr 3233G Krzykosy Zebrydowo przy przepuście rzeki Cyganówka w miejscowości Cygany. Pobocze odjezdni do rzeki Cyganówka przy przepuście jest wąskie i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla pojazdów korzystających z tej drogi. Tutaj pan wójt załączył zdjęcia. Rozstrzygnięcie tej sprawy będzie pewnie w terminie późniejszym. I mamy kolejne pismo, skierowane jest do wójta gminy Gardeja oraz rady gminy Gardeja przez... bardzo długie pismo. Bardzo długie. Panią Teresę Plichta. To jest chyba ta pani, o której mówiliśmy, tak? Nie wiem, czy ja mam to całe pismo czytać. Ono ma w swojej treści około 10-8 stron tekstu pisanego ręcznie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa już to pismo czytał dogłębnie i jest w stanie nam to tak zreferować. Jeżeli nie, to będę czytał całe. Pismo wpłynęło 13, tak? Chociaż nie, to jest 13 grudnia, tak? Wpłynęło do Rady Gminy Gardeja. Poproszę do mikrofonu, jeżeli można, dobrze?
Szanowni Państwo, ja myślę, że warto go jednak odczytać, prawda? Bo no jest tam wiele kwestii, ja mogę odpowiedzieć, bo ja byłem akurat w domu pani łącznie z komisją i tak jak mówiłem, był pani kierownik i pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, była pani Szafrańska, był pan Zbigniew Prymark, także no była nas naprawdę duża i po tej wizycie no myśleliśmy, że przekonaliśmy panią. Pani nawet nie chciała podpisać protokołu, który tam żeśmy sporządzili. Była córka pani Pychnej i przyjęła te rozwiązanie, które zaproponował tutaj pan wójt, że damy takie mieszkanie i po prostu przeniesiemy, żeby ta starsza pani w lepszych warunkach no, miała lepsze ten bytowanie, jak tam w tym swoim mieszkaniu, które, jak powiedziałem, no. Ale na pewno by więcej Państwo było zorientowani.
W takim razie odczytam to pismo. No, nie jestem w stanie go skrócić teraz. No, nie. Postaram się w miarę szybko. Wzywam wójta gminy Gardeja i radę gminy Gardeja do podjęcia decyzji dotyczącej budynku numer 4 w Osadnikach. Do przysłania mi kopii protokołu z tego pożal się Boże zebrania w moim mieszkaniu, którego szanowna pani Szafrańska nie pozwoliła mi nawet przeczytać. Prosiłam, żeby pozostawiła mi kopię, ale zachowanie tej pani pozostawia wiele do wymyślenia. Domagam się też kopii zdjęć, które robił pracownik gminy bez mojej wiedzy i zgody. Domagam się uświadomienia pracowników gminy o podejmowanych decyzjach przez wójta gminy Gardeja. Domagam się rozwiązania problemów związanych z wodą, a także kopii protokołu umowy zawartej pomiędzy agencją i gminą w 2002 roku, gdy zamknięto hydrofornię ze względu na zarastki coli. Agencja dała bardzo duże pieniądze na przyłączenie, tu przepraszam, ale ksero jest nieczytelne, dlatego nie podałam po budynku numer 4 do ujęcia wody. Czy jest jakieś pismo zakazujące podłączenia mi wody, czy jest inicjatywa byłego wójta gminy? Uzasadnienie. Zwróciłam się do wójta gminy z propozycją pozostawienia wam wszystko razem z kłopotami i dostaję aktem notarialnym domek jednorodzinny w Otłowcu. To kazałam napisać pani Szafrańskiej w protokole. Oczywiście wszystkie koszty ponosi gmina. Pani Szafrańska zachowała się bardzo brzydko. Pracownicy gminy zachowali się tak samo, zero szacunku. O tym opowiem przed kamerami, ale nie będę pana stresować, panie wójcie. Pańska ignorancja mówi sama za siebie. Nie informuje pan swoich pracowników o faktach. Pani Szafrańska zarzuciła mi, że miałam dostać mieszkanie w tym budynku po remoncie, który planowano w 2006 roku. Z osobnym wejściem od strony pani Sokół przy rozbudowie budynku do 12 metrów wysokości. Czyżby nie czytała odpowiedzi od kolegium odwoławczego? Zarzucano mi, że dawano mi hydrofornię przerobioną na mieszkanie. Nie zamierzono przenieść mi praw własności. Mam dwa pisma byłego wójta proponującego mi, niestety jest kopia nieczytelna. Zastępca wójta gminy zarzucił mi, że złożyłam pozew do sądu przeciwko gminie. Czyżby nie wiedział, że to wójt gminy wniósł pozew do sądu przeciwko nam o sporne oświadczenie woli. Proszę panie wójcie podejmować decyzję dotyczącą budynku w obecności rady gminy i przynajmniej zastępcy wójta gminy i pani Szafrańskiej. Proszę nie podejmować decyzji bez mojej wiedzy i zgody po reakcji pani Szafrańskiej na moją propozycję przeniesienie prawa własności na domek. Domagam się rozebrania budynku i zaprzestania niszczenia mi w dalszym ciągu mieszkania reszty zdrowia. Pozostało mi tylko życie, czyli to gmina zamierza mi zabrać. Zniszczono mi już wszystko, nie mam już nic. Wszystkie meble się rozlazły od wilgoci, wszystko metalowe i blaszane zardzewiało, nawet lodówka od połowy zżera ją rdza, a muszę ją mieć ze względu na szczury i insulinę. Za prąd płacę bardzo dużo, bo ściany są zawilgocone, nie mam jak się umyć i to nie tylko z braku wody, nie mam możliwości utrzymania się na własnych nogach. Pomocy nie mam, bo się nie kwalifikuję. Córka, to jest, przepraszam, ksero nieczytelne, się bałam, byłem mężem, wnuczka od 3 miesięcy ma kłopoty z nogą i nie może chodzić, ale to nie muszą się, to oni muszą się mną zaopiekować. W wyroku rozwodowym jest klauzula od 1996 roku, gdziekolwiek będę mieszkać, córka ma mieszkać ze mną. Tak ona miała być moją pomocą i podporą na stare lata. Czy widzi pan, jak mieszka tu moja córka z wnuczką i mężem? I to w takich warunkach. Ona mieszkała tu tylko do 2001 roku i to tylko jak przyjeżdżała na weekendy z internatu. Ona też zapłaciła wysoką cenę. Proszę sprawdzić, kiedyś się wymeldowała. Gmina posiada zdjęcia budynku robione w 2003 i 2007 roku. Ja też je posiadam. Pan tu nigdy nie był, pana to nie obchodzi. Szkoda, że nie przyjechał pan, jak pada śnieg. Przez kilka dni nie mogę wyjść z obawy, że znowu spadnie mi na głowę i to po raz czwarty. Co za idiota kładzie blachę na dach ponad 4-metrowej wysokości i to bez płotków zabezpieczających. Teraz już nie mogę wyjść, nawet tego jednego progu nie mogę pokonać. Od kilku dni coś spada z góry w mieszkaniu obok. Obawiam się, że to sufit odpada, szyby dzwonią, a podłoga, tu jest fragment nieczytelny, nie mam żadnych. Proszę nie mieć mi za złe, że to właśnie telewizja pokaże panu, jak mieszkam, jak żyję, opowiem, jak żyję przez 20 lat. Tyle razy wychodziłam z głęboką, z gałązką oliwną do gminy i po co? Nie wiedziałam o tej kopii porozumienia z maja 2005 roku. Jak prosiłam gminę o dostarczenie tej kopii, odpisano mi, że nie ma takiej kopii. Dostałam ją z Tczewa plus akt notarialny. Nie wiem, jak to się stało. Możliwe bez naszej wiedzy i zgody ze względu na wspólnotę, na którą się gmina powołuje. Teraz dowiem się wszystkiego, po to będzie ten reportaż. Bardziej nie mogłam iść wam na rękę i więcej nie będzie propozycji i aktów dobrej woli z mojej strony. Domagam się przygotowania mi mieszkania w najmniej zniszczonym segmencie budynku w środku, przeniesienia nam praw własności na koszt gminy, założenia wody, prądu, dachu, czystych ścian i podłóg bez progów, żebym mogła poruszać się z wózkiem, gdyż coraz trudniej jest mi poruszać się o kulach ze względu na nogi, kręgosłup i dłonie. Z piętra zrobić strych, bo jest mi bardzo potrzebny. Najważniejsza jest łazienka z prysznicem. Sedes wyposażony w poręcze, żeby mogła usiąść i wstać. Mój korytarz pozostawić jak wejście, drugi korytarz zamienić na magazyn opału. Drożne kominy przy kominach rusztu, przy końcu remontu można przenieść dach, będzie niższy i proszę nie zapomnieć o płotkach przeciwśniegowych. Proszę się nie dziwić, że nie zgadzam się na lokatorów z boku, ani też z góry. Gmina mi udowodniła, jaką władzę posiada współwłaściciel większościowy. Przecież za degradację tego budynku, a w tym naszego mieszkania odpowiada gmina Gardeja. Od 1995 roku, od zmiany numeracji z 4-3, pomyłka, czytelowe działanie. Zmiana tylko w komputerze w gminie, dostępna zmiana numeracji z 3-4 i to zgodnie z aktem notarialnym i wpisem do ksiąg wieczystych w 1998 roku przy notarialnym przekazaniu córce swojej połowy od ojca Bronisława Plichty. Już w styczniu 1998 roku przy pierwszej próbie przekazania budynku gminie Gardeja przez agencję gmina wzięła 200 tysięcy, lecz były wójt Szaramowski zrezygnował z budynku, gdy dowiedział się, że ludzie nie wyprowadzili się dobrowolnie, tylko pod presją. Szantaż. Na to są dokumenty potwierdzające, jest świadek, że ze stycznia 1998 roku pani Plewko, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, była obecna podczas rozmowy z wójtem gminy Wacławem Szramowskim, który tu przyjechał mi oznajmić, że mam się wyprowadzać, bo on bierze budynek do remontu, bo jest mu potrzebne 12 mieszkań na potrzeby gminy. Stwierdził, że budynek jest dobry, tylko zdewastowany, bo pozostawiono go bez dozoru, bo nastąpiła pomyłka w numeracji. Po przekazaniu aktu notarialnego były wójt był nie mniej zdziwiony ode mnie. Powiedział, że rezygnuje, bo nie ma uzasadnienia podjęcia takich decyzji przez agencję, ale on ma możliwość zrezygnować, pomimo że do kasy gminy wpłynęło 200 tysięcy złotych w 2005 roku. 250 tysięcy i budynek owej wartości do remontu. Proszę przysłać mi kopię dokumentów, jeżeli jakieś są, bo nie wierzę, żeby gmina nie zobowiązała się wziąć odpowiedzialności za nasze mieszkanie i za nas. Warto może wspomnieć o utraconych dochodach z plantacji ziół i to z braku strychu, lecz podatek muszę płacić. Jestem domowym dozorcą 20 lat, ale pan, panie wójcie, przekroczył wszelkie granice. Każe mi ponosić koszty tego niby remontu, który pan zamierzał zrobić i to w równych częściach. Przepraszam, tu dwa wyrazy są nieczytelne, kserokopia. Mieszkanie przez 20 lat. To będzie ostatnia strona. I to celowo, gdyż gmina nie posiada żadnych środków na remont, który nakazał sąd. Wiem, że pan nie spodziewał się takiej decyzji sądu i nie trudno będzie udowodnić, kto zniszczył moje mieszkanie. Ja już nie mogę zrezygnować, muszę dokończyć to, co zaczęłam. Gmina miała swoją szansę, ja z córką jej nie miałam, bo nam jej nie dano. Proszę zaopatrzyć mnie w opał, bo też, który dała mi opieka, już się kończy i nie wiem, czy w naszym nowym roku nie zamarznę. Może nie będzie musiał pan się martwić. Ja nie mam już pieniędzy na truciznę, na szczury i myszy, a budynek z mojej strony i nade mną nie daje gwarancji ani poczucia bezpieczeństwa, ani też stabilności. Gdyby mi się coś stało, to na pewno uradowałby się szczury i pan, bo to rozwiązałoby panu ręce i pozbawiło kłopotu. I zapewniam pana, panie wójcie, że kłopoty dopiero się zaczną. Ja już nie mogę zrezygnować i nie chcę. Te 20 lat można ujrzeć światło dzienne. Proszę od czasu do czasu odśnieżyć ten majątek gminy, żebyście mogli mi dostarczyć wodę pitną. Czekam na dokumenty, o które prosiłam. Mam do nich prawo. Ma gmina czas na podjęcie decyzji do 5 stycznia 2017 roku. Podpisano Teresa Plista. To jest całe pismo. Przepraszam, jeżeli gdzieś tam czytałem niewyraźnie, bądź też coś przekręciłem, że tak powiem. Nie wiem, czy ktoś do tego się odniesie, czy po prostu pozostawimy to pismo do rozpatrzenia urzędowi. No w tej sprawie pewnie teraz my jako Rada i tak nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my przygotowujemy odpowiedź dla Pani. Jak widzicie, to mieszkanie nie powinno być sprzedane w ogóle przez agencję i od tego się zaczęło. I teraz jesteśmy w takim, jak gdyby pacie, Panie, zresztą byli pracownicy, nie dbał o to mieszkanie. Tam od początku nie było malowane, nic nie remontowane. I także no dzieci się też stamtąd wyprowadziły, bo z różnych względów, tak jak to pani napisała, nie chciały mieszkać tam. I my przygotowujemy odpowiedź dla pani, żeby do tego piątego miała tą odpowiedź. A może wcześniej będzie, nawet bo zgodnie z KPA, żeby... Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, to nieprawdą jest, że gmina nie podejmowała takich decyzji, żeby doprowadzić tam wodę, bo pani Przyjta nie wyraża na zgody na to. Pan, nie wiem, czy to było tutaj na jakimś posiedzeniu, pan Bartosiak Piotr informował tu chyba albo radę, albo tylko nas, że pojechał, chciał te przyłącze zrobić, ale pani powiedziała, nie, ja
tutaj nigdzie was nie wpuszczę, no to jeżeli a taka notatka jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, to jest nieprawdą, my tą wodę możemy doprowadzić, tylko pani musi wyrazić zgodę. W 2015 roku były pieniądze na roboty takie ala zabezpieczające, naprawcze, ale pani musi wyrazić też na to zgodę. Pani nie wyraziła na to zgody. To w sądzie, myśmy do sądu tutaj, co jest taki tam wzmianka, że pan wójt poszedł do sądu, to myśmy po prostu chcieli, no tak jakby ją ubezwłasnowolnić, że możemy wejść i cokolwiek tam zrobić. No, no niestety, tam jest teraz dwóch właścicieli, bo i córka i ta pani, dwójkę. Na tym spotkaniu była córka, bo ja kilkakrotnie no, ustalałem to spotkanie, żeby po prostu ta córka była, żebyśmy po prostu przedstawili te propozycje. Tak jak mówiłem wcześniej, zaproponowałeś mieszkanie. Tu jest wzmianka o tym też, że no, pani powiedziała na tym spotkaniu, że sobie upatrzyła ten domek i mówię, ewentualnie jak ten domek dostanie, to tak, to ona się przeprowadzi, a tak nigdzie nie pójdzie. I ona tylko się może z tej miejscowości w ogóle nie pójdzie. To prawdą jest, że wójt Grabowski zaproponował, wyremontowano hydroformię. Taka propozycja była też z gminy. Niestety nie, bo pani chciała automatycznie, żeby przenieść jej własność. Wójt wówczas nie mógł tej własności dokonać, ponieważ jeżeli dostał te nieruchomości, a taka była ustawa i takie były przepisy, że gmina po przejęciu jakiejkolwiek nieruchomości z Agencji Nieruchomości Własności Skarbu Państwa nie może w ciągu 5 lat oddać tą nieruchomość, albo pełną wartość zapłacić za tą nieruchomość. Więc to nie było opłacalne dla gminy, żeby takie po prostu roszady robić w tym momencie. Dobra wola pani, ty na pewno by w lepszych warunkach mieszkała i żeby przyjęła co najmniej to, co my proponujemy. No bo, nie wiem, tam jest jakieś 120 tysięcy złotych, gmina zainwestowała już w ten budynek. To jest tylko jedyne mieszkanie własności pani Plychty i córki. Ile jeszcze gmina musi tam zainwestować, żeby po prostu, no pani domaga się, jak państwo, wyremontowania całkowicie prywatnego mieszkania. Łącznie z łazienką, której nie było, ale teraz ma być. I z prysznicem. No. No taka jest sytuacja, bardzo trudna jest sytuacja dla nas i będziemy teraz odpowiadać na to pytanie, no ale co, chcemy zaproponować po prostu, no wozimy tą wodę. No nie ma innego wyjścia. I chcemy tej, i opieka przecież pomaga pani Blichciu. Ona sama nie jest, no ale, no proszę państwa, no, no jest tak jak jest, no. Wymyśliła sobie domek i, no czy, no jeżeli będzie taka zgoda, że, ale to inni mieszkańcy też mogą przyjść i powiedzieć, pani, ja tutaj w takim warunkach mieszkam, nie remontuję tego mieszkania przez 40 lat, bo tam jest 40 lat niemalowany nawet, no. A o innych rzeczach to już nie ma co wspominać. No taka jest sytuacja, bardzo trudna sytuacja. Tym bardziej, że i nadzór budowlany nas tutaj męczy i sąd nas męczy. No ale co my możemy zrobić? No jeżeli jest, że możemy wykonać ten remont, a pani mówi, że nie, no nawet i z policją przyjedziecie, to ja będę tutaj walczyła. No to jak my mamy tam wejść? No my bez policji to nawet nie możemy. No, zrobiliśmy te zdjęcia nie to, żeby pani pokazywać. Te zdjęcia się nigdy nie pokazały. Tylko chcieliśmy no, przedstawić tutaj wójtowi, jaka jest sytuacja, w jakich tych warunkach ta pani mieszka. I ona nigdzie światła dziennego nie ujrzała, ona nas teraz wyzywa, bo chcieliśmy no, mieć jakąś dokumentację z tego spotkania. Protokołu też nie podpisała pani, bo nie chciała powiedzieć, co? Jeżeli tutaj ten domek nie jest wpisany, to ja nie podpiszę tego. I ona co inne? No, domek jednorodzinny. No ona chce, to jest jakiegoś tam właściciela na terenie, no ona tam wskazuje w tym piśmie, prawda? Także on, ten właściciel, prywatny właściciel chce ten domek prawdopodobnie sprzedać. No i ona się o tym dowiedziała i mówi, żeby gmina kupiła i ona ewentualnie opuści te mieszkanie. Ten budynek nie jest do remontu, szanowni państwo, w żadnym wypadku tam się mieszkań nie zrobił, bo ten budynek trzeba rozebrać do fundamentów i od nowa pobudować. No, czy jest sens takie rzeczy zrobić? No stało się. No, wiele nieruchomości się przejmowało i to akurat w najgorszym stanie technicznym, od Agencji Nieruchomości Rolnej. Przecież gmina, to nie tylko tam jest 300, 200, tam chyba gmina w tamtych czasie około miliona złotych pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnej na różne likwidacje tych stacji uzdatniania wody, tych pseudooczyszczalni Inhofa. No i chciała. Dobrze, że tego nakazu nie wprowadzono, bo jak Państwo wiecie, był taki nakaz, że wszystkie nieruchomości mieszkaniowe, nadleśnictwa automatycznie, bez wyrażania zgody, były przepisywane dla gminy. Gminy musiały to przyjmować z tymi wszystkimi problemami, bo ponieważ tam wody nie były. W tych nadleśnictwach, leśniczówkach to była w zasadzie studnia. Ale ona się na drugi dzień popsuła. I mieszkańcy już przylatywali z tych domów, bo to były domy robotnicze nadleśnice. Tak samo i tutaj można było jedną ustawę zrobić, że automatycznie wszystko gmina przyjmuje. Najgorsze jest to, że za tym nie zostają te pieniądze, które idą do Warszawy. Nie? Bo gmina powinna te nieruchomości wszystkie łącznie z tymi gruntami przejąć. I by sobie na pewno poradziła, część oddała do państwa, ale część pozostała, pozostałyby te środki, tak? Byśmy mogli te i mieszkania remontować, i te sieci. Ja tylko powiem jedno, że w każdej miejscowości trzeba wymienić sieć wodociągową. W każdej. Tych przejętych państwowych gospodarstw. Jakie to są miliony złotych, no to się dopiero okaże. Ale bardzo dużo jest straty właśnie wody ze względu na to, że nie wiadomo nawet, gdzie ta sieć jest. I gdzie ona tam puszcza, i gdzie on tam. Dokumentacji też nie. Także no, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. No będziemy... Ach, proszę.
Chciałam się tylko zapytać, bo własnością, własność jest... Budynek jest własnością gminy, tak?
Nie,
cały. Współwłaścicielami, bo mieszkanie, w którym mieszka pani, jest jej i jej córki. Czy był nadzór budowlany, który stwierdził, że budynek nadaje się tylko do całkowitej rozbiórki? To jest moje pierwsze pytanie. Bo jeżeli nadzór podjąłby taką decyzję i na pewno wydana byłaby taka decyzja, to lepiej można by było procedurować, jeżeli chodzi o możliwość wysiedlenia tej pani z tego budynku. No bo jak zagraża bezpieczeństwu, to na pewno nie może mieszkać tam. Jeżeli nadaje się budynek do rozbiórki, to gmina ma prawo zaproponować na pewno mieszkanie zastępcze i ona wtedy może z tego prawa skorzystać. A no wtedy można podjąć na pewno procedury, które wpłyną na decyzję pani właścicielki, bo jeżeli budynek nadaje się do rozbiórki, to gmina nie może pozwolić na to, żeby narażać jej bezpieczeństwo w tym budynku na utracie życia lub zdrowia. Dlatego pytam o nadzór budowlany.
Powiem tak, orzeczenia budowlańców to są z lat 90. Jakby się z lat 90., koniec lat 90., tak jak były prowadzone te wyprowadzki tych mieszkańców. Agencja nie chciała remontować tego budynku, ponieważ to są ogromne pieniądze. Miała mieszkania w innych miejscowościach. Ci mieszkańcy zostali przesiedleni, ale to nawet i do Sztumu i tam dalej, tam gdzie mieli te mieszkania. Tak, a to jedyne mieszkanie było sprzedane. Tam, no za grosze, no powiedzmy, nie wiem, czy tam 2000 kosztowało, czy nie, no ale to nie jest istotne. No i akurat gmina, ten pustos tam, bo tam było jeszcze 11 mieszkań, no zdewastowanych, wiadomo, tam każdy sobie chodził i dalej dewastował, bo tam gmina musiała jednak ten dach naprawiać, żeby jednak, no jest współwłaścicielem, tak, no większościowym współwłaścicielem, no. Ale te orzeczenia, które wcześniej, dlaczego agencja wysiedliła tych mieszkańców, no bo takie orzeczenia były. Później pani zaczęła kwestionować, że ten dom można remontować. No wszystko można wyremontować, rozebrać do fundamentów i pobudować nowy i będzie po remoncie. I myśmy... Ale to nie były takie pieniądze. Ale to wiele lat. Co roku były prawie pieniądze. Ale ona w pewnym momencie wyszła do tego, że ona nie puści nikogo tutaj. No no to jeszcze wcześniejsze, ale teraz późniejsze. Myśmy robili to, żeby nawet i zabezpieczyć ten dom, jeszcze tam jakieś roboty, chociaż no ja byłem akurat innego zdania, że ludzie kochani, no nie swoje prywatne budynek, mieszkanie, gmina musi tyle pieniędzy inwestować, a zainwestowała tam, nie wiem, 100, może więcej tych pieniędzy, 100 tysięcy złotych, bo przecież ten dach został wymieniony nad jej częścią zostały wymienione pewne elementy, no ale ile jeszcze tam gmina ma zrobić, ale ta zarządzała, tak jak Państwo tutaj macie w tym wniosku.
Nie wiem, czy w takim razie myślę, że ta sprawa będzie do rozwiązania pewnie w terminie późniejszym i dowiemy się... Aha, tak, proszę jeszcze.
To jeszcze się odniosę, bo to jest na moim terenie. Ta sprawa ciągnie się już kupę lat, tak jak tutaj wiemy i no i jest problem, bo tak jak pan wójt był Grabowski, miał już pieniądze, z tego co pamiętam, z funduszu norweskiego chyba miał ten budynek być remontowany, były na to pieniądze. Było przygotowane mieszkanie, to domek taki w hydroforni, jakby ktoś chciał się przejechać do Osadnik, to po lewej stronie jest ten budynek, a po prawej stronie jest hydrofornia, tam teraz chyba jest mieszkanie socjalne, nie wiem czy wykupione czy nie, ale z ogrodzoną działką, z fajny teren, tak. No i ta pani mogła to, że tak powiem, nie wiem czy przejąć na własność, to chyba nie, bo tak jak tutaj pan Sadowski powiedział, no nie było takiej możliwości od razu przenieść praw własności, ale ten budynek po to był przygotowywany. Także ta pani, nie wiem, ja słyszałem, że nawet i do Strasburga, czy gdzieś tam pisała, blokowała wszystko, co może być. Także tu jest, sprawa się ciągnie kupę lat i ciężko tu w tej sprawie jakby pomóc, nie?
Nie wiem, czy Państwo chcecie jeszcze zabierać głos w tej dyskusji, czy po prostu ten temat pozostawimy i myślę, że urząd, tutaj pan wójt z pracownikami przygotuje później jeszcze jakąś pewnie dla nas sensowną odpowiedź na kolejne posiedzenie. Mam jeszcze trzy pisma. To są dosyć chyba, myślę, że krótkie. Dwa pisma to są uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. One są z dnia 30 listopada, spłynęły do urzędu 5 grudnia, 6 do Rady Gminy. Oba pisma pozytywnie opiniują zarówno uchwałę dotyczącą budżetu na przyszły rok, przygotowaną przez urząd, jak i wieloletnią prognozę finansową gminy Gardeja. Także mamy tutaj zapewnienie, że jest to zgodnie z prawem zrobione i taki budżet może być przyjęty. Natomiast kolejne pismo jest to pismo pana wójta skierowane do przewodniczącego oraz do komisji stałych Rady Gminy Gardeja. Ja odczytam to pismo. W związku z otrzymaną w dniu 30 listopada opinią Komisji Stałych, w tym również z opinią Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gardeja do projektu budżetu na 2017 rok, informuję, że podtrzymuję w całości przedstawiony projekt budżetu wraz z moimi autopoprawkami. Równocześnie po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Gminy Gardeja na temat budżetu postanawiam uwzględnić wniosek Komisji Planowania i Budżetu, który zdanie pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja zakłada przyjąć do realizacji w 2017 roku w całości, przeznaczając na ten cel 430 tysięcy złotych. Wniosek Komisji Planowania i Budżetu dotyczący wprowadzenia na 2017 rok nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dolnym stwierdzam, że zostanie on przyjęty do budżetu gminy w momencie uzyskania oszczędności wyników po zakończonych procedurach przetargowych na inne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017. Pozostawić do realizacji w 2017 roku zadanie pod nazwą Modernizacja budynku administracyjno-hotelowego w Gardei przy ulicy Sportowej, którym ma służyć za siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz m.in. Archiwum Gminy Gardeja. Nakłady na przedmiotowe zadanie zaplanowano na poziomie 290 tysięcy złotych. Dodatkowo postanawiam wprowadzić do realizacji w latach 2017-19 zadanie pod nazwą Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnym Dolnym o łącznej wartości 2 milionów 180 tysięcy złotych. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł wyfinansowania Czarnym Górnym. Zakłada się, że istnieje możliwość pozyskania z funduszy unijnych do 63% kwoty netto w ramach PROW. W 2017 roku za wyżej wymieniony cel zaplanowano 5 tysięcy złotych. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w WPF. W 2017 roku zadanie inwestycyjne pod nazwą wykształcenie jest w cenie o wartości 54 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu Unii Europejskiej. W pierwotnym projekcie budżetu na 2017 rok zwiększyły one wydatki bieżące w szkołach podstawowych. Natomiast po autopoprawce zostały one przeniesione w kwocie 54 tysięcy do wydatków inwestycyjnych, więc przedmiotowy wydatek jest neutralny. I teraz tutaj są źródła finansowania. Otóż Urząd Gminy Gardeja w kwocie 20 tysięcy złotych na wynagrodzenia, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Bądkach o kwotę 10 tysięcy złotych. To jest planowany zwrot dotacji wykorzystanych za 2014 rok. Na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 20 tysięcy złotych, na dotację celową, na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12 tysięcy złotych, na pomoc społeczną w zakresie domów pomocy, świadczeń społecznych, dożywiania w łącznej wysokości 188 564 zł, na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 5 800 zł. W budżecie gminy Gardeja na 2017 rok zwiększono o 53 984 zł kwotę przeznaczoną na rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym. Wartość rezerwy po autopoprawce wynosi 100 984 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 7380 zł z przeznaczeniem na wydatek związany ze sporządzeniem studium wykonalności dla odnawialnych źródeł energii. Zaproponowane zmiany z uwzględnieniem wniosku Komisji Stałych Rady Gminy Gardeja nie spowodują w 2017 roku zwiększenia deficytu. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanego budżetu na 2017 rok. Nie wiem, czy Pan Wójt jeszcze chce dopowiedzieć coś do tego. W zasadzie wszystko, te propozycje Rady zostały uwzględnione, tak?
Przeanalizowaliśmy to z Panem Skarbnikiem, z pracownikami i te wnioski, które Państwo wnieśli na komisjach, zostały uwzględnione, te oświetlenie, jaką chcieliśmy rozłożyć na dwa lata, 17-18, zostało przeniesione na 2017, w przyszłym roku. Także, no, niestety, no, czekamy na przyłącza, na przykład w Czarnym Górnym, jeszcze w dalszym ciągu stoją lampy, a nie ma, nie wiadomo, kiedy to będzie, na wiosnę czy w lato. Dzwonimy, prosimy, czekamy. Nie ma, w Czarnym Górnym nie ma. W Dolnym jest, bo była możliwość przyłączenia, to przyłączyli. A tam muszą chyba jakieś słupy jeszcze dociągnąć. Ale na pewno będzie, bo mieliśmy wiele takich przypadków, na przykład w Olszówce na placu przecież czekaliśmy chyba, nie wiem, z rok czy bardzo długo. Oni, no, prosiliśmy teraz, jak byliśmy miesiąc temu na spotkaniu z dyrekcją w Olsztynie, prosiłem o współpracę szerszą, szybszą. No, dyrekcja mówiła, że tak będzie, że będą zmieniali ten zakres wykonywania swoich tych czynności, zadań, że to będzie, nie będziemy czekali tak długo. Zobaczymy. No, podziękowałem też za to, co robią. Tu wymienili przecież nam instalacji dużo, słupów i tak dalej. I także spotkanie było, myślę, że dosyć kilka spraw jeszcze z panią Anetą Laskowską byłem. Kilka spraw przy okazji udało się poprawić, naprawić. Tam rachunki nie wpływały nam w terminach, także tutaj oni się tłumaczą, że systemem komputerowym, no to zawsze można zgodzić na jakieś tam rzeczy martwe. Także proszę o przyjęcie tego budżetu na 2017 i będziemy realizowali, wykonywali te zadania wspólnie z pracownikami. Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że w imieniu wszystkich radnych dziękuję za ich uwzględnienie. I tu jeszcze jakieś pytania są? Proszę, radna Kubajak.
Panie Wójcie, ja się chciałam dowiedzieć w sprawie naszych trzech placów zabaw dorosłych, mojego i Bądek. Lucyny.
Proszę Państwa, wniosek ten będzie składany poprzez stowarzyszenie, bo z tego, co słyszeliśmy, jeszcze nie ma takich konkretnych ustaleń. Dyrektor Biura
był w Urzędzie Marszałkowskim na konsultacjach i gminy, z tego co słychać, nie mogły aplikować, nawet Gminny Ośrodek Kultury, tylko stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia. I my chcemy złożyć ten wniosek właśnie przez Stowarzyszenie w Wątkach, Viva Wątki. Spotkamy się po nowym roku jeszcze z zarządem całym, bo na razie rozmawiałem z panią prezes i ustalimy. Oczywiście jeden z praców również jest przewidziany w Wątkach. Pan skarbnik był na spotkaniach, na różnych szkoleniach, jak tam się wykonuje to zadanie i będziemy prosili Wysoką Radę o akceptację tego pomysłu, żebyśmy mogli. I dofinansowanie jest dużo, dużo większe. Tam jest chyba... No, ale w każdym razie wyższe niż było przedtem przez samorządy. I będziemy próbowali. Tam jest kwota 300 tysięcy. Przez lidera to będzie. I będziemy chcieli te środki, które będą tutaj w powiecie kwiedzyńskim, je wykorzystać właśnie na budowę tych czterech placów zabaw. Także troszeczkę cierpliwości jednak trzeba, bo długo trwa uruchamianie środków, strasznie długo. 14 rok już kiedy był, do 20 roku, a jeszcze w dalszym ciągu nie ma odpowiednich przepisów w celu uruchomienia tych pieniędzy. I tak w całym, jak rozmawiamy, byłem teraz też na spotkaniu tam za Kościerzyną, koło Karczmy, w zasadzie gmina Nowa Karczma i też wszyscy czekają. Był marszałek, ale to nie było spotkanie takie dotyczące podziału środków. No jest niestety w tym rozdaniu dużo takich niekorzystnych dla naszej gminy, nie tylko dla naszej gminy, dla gmin wielu z naszego powiatu również. Na przykład nabór na środków na oczyszczalnię ścieków. No i tutaj czy budowa drogi na przykład takiej gminnej. Liczba mieszkańców, za niska liczba mieszkańców. Mało tam oświetlenia jakieś muszą być. Mosty, przejścia dla pieszych. No eliminuje to wiele takich naszych odcinków, naszych dróg i byśmy musieli chyba przejmować drogi powiatowe, wojewódzkie, żeby tam, ale wniosek musi być minimum 5 milionów. My mieliśmy 930 tysięcy, czyli za tam 940 tysięcy, 41 chyba tysięcy dofinansowania. Jestem umówiony z panem wojewodą w tej sprawie, bo wojewoda zadeklarował, że zmieni te przepisy i te tak zwane schetynówki w tej chwili nie są dla takich gmin jak my. Dla bardzo bogatych samorządów, gdzie równoważny odcinek 600 metrów w Starogardzie Gdańskim kosztował 8,5 miliona złotych. W Starogardzie Gdańskim 600 metrów jakiejś tam drogi lokalnej 8,5 miliona złotych. No to przecież my nie mamy szans nawet żadnych. I mają zmienić te przepisy, żeby się mogli składać. Dziękuję bardzo.
Tak, to proszę panie. Tak, tylko zadać jeszcze. Ja chciałem tylko wrócić do, bo tutaj pouczono mnie, że tak powiem. No nie, żartuję oczywiście. Sprawa techniczna, jeżeli chodzi o możliwość tutaj procedowania dalej nad budżetem 28 grudnia. Otóż musielibyśmy zaopiniować te wnioski, które tu pan wójt przedstawił, które uwzględniają jednocześnie wnioski Komisji Planowania i Budżetu. Nie wiem, czy odczytywać każdy pojedynczo, czy po prostu zagłosujemy nad wszystkimi razem, tak? Kto z pań... Tak.
Tutaj chodzi o to, żeby tutaj pan skarbnik mógł przygotować już nowy projekt uchwały, który no, po przegłosowaniu tych wniosków on wejdzie w obrady sesji, bo My działamy teraz na podstawie uchwały, projektu uchwały, który został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej i no tutaj wójt tak z automatu nie może sobie tutaj wprowadzać zmian do tego projektu, tylko po prostu wnioskami, a te wnioski no Rada Gminy musi je przegłosować. I tylko to tylko o to chodzi, żeby tu była jasność i myślę, że lepsza praca urzędu nawet i skarbniku tutaj przygotuje po prostu już taki projekt uchwały po przegłosowaniu wniosków i później przejdziemy do procedurowania już tej nowej uchwały Rady Gminy, nie? O to chodzi tylko.
No dobrze, w takim razie kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią uwzględniającym wnioski planowania budżetu i przyjmujące wnioski pana wójta? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Wnioski przeszły. Dziękuję bardzo w takim razie. I tu jeszcze głos chciała pani radna Daja zabrać, tak? Proszę.
Ja jeszcze chciałam właśnie przypomnieć albo uświadomić tym, którzy nie przeczytali, że w styczniu nie mamy posiedzenia komisji, w styczniu nie mamy sesji w planie pracy. W związku z czym ja chciałam bardzo prosić pana wójta i nas wszystkich o to, żebyśmy się włączyli jeszcze w rozmawianie na temat nowej sieci szkół, bo to naprawdę jest sprawa bardzo i ważna i najważniejsza. I żebyśmy mieli ten światopogląd taki trochę szerszy niż tylko lokalny, żebyśmy wiedzieli, że gmina to nie tylko oświata, że to również inne obowiązki. I żebyśmy mimo wszystko, panie wójcie, uświadomili sobie i panu, że my chcemy rozmawiać. Myślę, że wszyscy są otwarci i wszyscy chcą podjąć się takiego wyzwania. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowa siatka zmniejszająca czy ta sama siatka szkół to niestety są dwa zła. Które jest gorsze, które jest lepsze? Ja chciałabym usłyszeć w pierwszej kolejności od pana wójta, potem od pana skarbnika, bo jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam wcześniej, że my nie musimy się znać na ekonomii, my nie musimy się znać na oświacie, rolnictwie. My chcielibyśmy przyjmować jasną, czytelną argumentację szefa całej gminy, czyli wójta. Zgadzacie się ze mną, mam nadzieję. Bo jeszcze raz, kochani, dzisiaj pojedziemy na Wigilię jedną, jutro pojedziemy na Wigilię drugą. Będziemy się emocjonować, będziemy się zachwycać. Szkoły są piękne, są śliczne. Te malutkie szkółki są piękne, śliczne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dbałość o dziecko do klasy czwartej i do klasy szóstej rodzice mają największą. Potem przychodzą już te starsze dzieci, co do których już no niekoniecznie nam się chce jeździć na wywiadówki i dbać o szkołę i być w tej szkole. W związku z czym no musimy naprawdę głęboko się zastanowić. Ja byłam, pan wójt też był na takim spotkaniu oświatowym w czwartek. Tam był pan burmistrz jeden, drugi, Kwidzyński. Pytałam burmistrza Berę, czy ma jakiś pomysł na swoją oświatę. Mówił, że no niestety pomysłu no jako takiego nie ma, ale w pierwszej kolejności nie rozumie, dlaczego ma likwidować tak dobre gimnazja. Bo one się tam chwaliły, w szczególności dwójką osiągnięciami, rzeczywiście mają te osiągnięcia wielkie, ale no my jesteśmy tak, my podejrzewam, znaczy jesteśmy przekonani, że prezydent podpisze ustawę, w związku z czym no nie będzie, podpisze, nie będzie żadnego wyjścia. Ja nie wiem, panie wójcie, czy zapamiętał pan taki fajny ten czarny humor pana Czarnobaja? Powtórzę. Nie, nie, dobrze powiedział. Ten dowcip był fajny. To jest
mikrofon został z powrotem włączony, tak? Nie wiem, czy w takim razie pan wójt udzieli odpowiedzi jakieś tutaj, czy na raz jeszcze. Dobrze. Tak, proszę, pani radna.
Ja tylko tak zupełnie odbiegam od tematu oświaty. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Pani docena przedstawiła swoje zdanie. Podpisuję się pod tym oczywiście. I mam pytanie do pana wójta odnośnie tych placów zabaw przy szkołach, które zostały postawione z programu. Czysto organizacyjnie. Po prostu mieszkańcy pytają się, czy mogą z tego prywatnie korzystać. I chciałabym uzyskać odpowiedź tak lub nie, żebym wiedziała, co odpowiadać.
Jeżeli są na terenie szkoły, to za teren szkoły odpowiada pan dyrektor. Ja nie mogę ingerować, czy ktoś tam wchodzi. Jeżeli wyrazi zgodę dyrektor, mogą wejść. Określenie godzina, czy z dorosłymi. Tak to wygląda. Bo na naszych placach to nie ma ograniczeń. No przy szkołach niestety to jest teren szkoły i decyzję o tym podejmuje dyrektor.
Ja również chciałbym się zapytać o te place zabaw, które są ujęte w budżecie na 2017 rok. Już tutaj odbiegliśmy trochę od tematu. Tutaj wójt mówił, że będzie tutaj środki będziemy pozyskiwać ze stowarzyszenia, przez stowarzyszenie, ale chciałbym się zapytać, coś tam na pewno jest, jakieś uwarunkowania. Czy my będziemy musieli zatrudnić jakiegoś tam pracownika przy tych placach, czy no coś tam, coś nie chyba?
Na razie szczegółów nie wiemy. Nawet Mirek Plakwicz nie wie, ani Damka Koserska, prezes naszego powiślańskiego lokalnego. Nie umią nam powiedzieć w Urzędzie Marszałkowskim. Także, no naprawdę, niedawno rozmawiałem z dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, który jest w zakresie dróg lokalnych. To byliśmy z panem Ostrowskim. Miesiąc temu nie potrafił powiedzieć, co będzie. I ubolewał też, że dużo gmin takich jak nasza nie może korzystać, bo tam są takie obwarowania, że eliminują naszą gminę ze środków. No niestety te aplikacje na początku, jeszcze przed wejściem do Unii, to były najłatwiejsze. Później 2004-2007 były bardzo łatwe. Później 7-14 też były fajne, a teraz 14-20. Po prostu tych pieniędzy jest mniej niż było. I poszło dużo pieniędzy na miejskie obszary funkcjonalne i na metropolię. Przecież tam szczególnie Trójmiasto, na Kaszuby, tam najwięcej pieniędzy idzie. Dziękuję. Ale tego marszałkowi nie powiem, bo po co tracić przyjaciela. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to zamykamy posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał skorzystać z chwili tutaj w imieniu swoim, wójta, urzędu, gminy. Chciałbym złożyć tutaj podczas nadchodzących świąt zdrowych, pogodnych, wesołych, bogatego Mikołaja. No i przede wszystkim dobrej kondycji na naszym najbliższym spotkaniu, które będzie miało miejsce 28 podczas głosowania. Ale żeby palec trafił tam, gdzie powinien trafić. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
Proszę państwa, przyłączam się do tych życzeń. Przede wszystkim życzę dużo, dużo spokoju i tym, którzy oponentom moim, którzy wstrzymują się do głosu, czy przeciwko, no. Przecież wszystkie aplikacje zostały uwzględnione. Trudno mi to wytłumaczyć, ale życzę spokoju, rozumiem te osoby. Wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych świąt i w gronie takim przyjemnym.